Naszym gościem dzisiaj jest profesor Mariusz Szczop z Akademii Górniczo-Hutniczej, specjalista z zakresu hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Kiedy tak pada śnieg, jak padał w ten weekend, to pan się cieszy? Czy martwi się pan, że trzeba będzie odśnieżać?
No nie martwię się, że trzeba będzie odśnieżać, dlatego że to jest dosyć krótkie, proste i nawet takim jest coś w rodzaju ćwiczeniem fizycznym. Natomiast no na pewno jest mi łatwiej, bo mieszkam w mieście i nie muszę odśnieżać jakiegoś długiego podjazdu, ale pamiętam, bo wiele lat mieszkałem na wsi, że no trzeba było odśnieżać kilkaset metrów drogi dojazdowej do głównej drogi, no i wtedy to już nie było takie łatwe.
Natomiast... I odśnieżało się nie dopiero w styczniu, tylko już pod koniec listopada z początkiem grudnia.
No odśnieżało się nawet kilka razy dziennie, tak, bo były takie przypadki, że wiał wiatr i nawiewał ten śnieg i cały czas były zaspy, także no trzeba było dużo się napracować. No ale było to miłe, było to takie przyjemne, dlatego że też nie zdajemy sobie sprawy, ale w naszej strefie klimatycznej dla Polski, jeżeli spadnie dużo śniegu, powinniśmy się cieszyć, bo to gwarantuje, że jakby te zasoby wodne, w szczególności tych płytkich wód w glebie, zostaną odbudowane, że po prostu no nie będziemy mieli do czynienia być może z tak drastyczną suszą. Natomiast to, że śnieg spadł, to jest jeszcze tylko połowa sukcesu, bo teraz jest ważne to, żeby ten śnieg się roztopił w miarę wolno. Bo jak śnieg się będzie szybko topił, to on szybko spłynie do wód powierzchniowych, też może spowodować powódź, więc znowu to jest zagrożenie. A jeżeli śnieg by się topił wolno, to będzie czas, żeby on nasycił glebę i żeby nie było tej suszy na wiosnę.
W jednym z filmów o agencie 007 James Bond walczy z organizacją Quantum, która chce przejąć kontrolę nad jednym z albo najcenniejszym surowcem świata. I to nie będzie spoiler, bo wszyscy już ten film dawno widzieli. To jest stary film. Tym surowcem okazuje się woda, ku zaskoczeniu widzów.
No woda jest tak, jest woda strategicznym surowcem w wielu różnych miejscach i to nie tylko te mityczne jakieś organizacje przestępcze, czy też, nie wiem, globalne, kontrolujące nasz porządek świata chcą taką wodą zawładnąć. No w Polsce też jest taka opowieść o tym, że jakaś firma z Izraela chce przejąć wody i że ona za chwilę wszystkie wody sprywatyzuje. To jest nieprawda oczywiście. Natomiast no były takie przypadki, że jakby kraje oddawały władzę nad wodą dużym firmom, między innymi na Węgrzech była taka sytuacja, no i wiązało się to ze wzrostem cen, tak? Więc wiele też mamy takich przypadków ze świata, gdzie rządy walczą o wodę. Bardzo poważny spór o wodę jest pomiędzy Turcją a krajami, które z nią sąsiadują, o wody z Eufratu, Tygrysu. Jest poważny spór o wody Nilu między tam Etiopią, pomiędzy Sudanem i Egiptem. Etiopia chce budować gigantyczne zapory, które chcą zatrzymać wodę po to, żeby budować no, przyszłość Etiopii i produkować prąd. No, nie chcą się te kraje zgodzić, dlatego że no, budowa zapory i zatrzymywanie dużych ilości wody spowoduje, że przepływ w Nilu będzie mniejszy. Więc no, jakby nie tylko organizacje takie globalne, przestępcze chcą przejąć kontrolę nad wodą, ale to już się dzieje i jest wiele takich miejsc na świecie, gdzie woda jest zarzewiem jakiegoś tam konfliktu i być może nawet powoduje wojny. No między innymi też te niepokoje w Izraelu są związane z zasobami wodnymi i tam chodzi o Jordan i jedyny obszar, gdzie jest zbiornik wód podziemnych i też wód powierzchniowych. No i wykorzystanie wód Jordanu i ten zachodni brzeg Jordanu to właśnie jest kwestia jakby dostępu do zasobów wodnych też.
Jak wygląda sytuacja Polski? Czy jesteśmy już w sytuacji zagrożenia hydrologicznego przy obecnych zmianach klimatu?
No te zmiany klimatu, które obserwujemy, one są faktem. Tutaj nie chcę wchodzić w to, czy człowiek za nie odpowiada, bo od razu się rzucą ludzie, którzy będą twierdzili, że nie odciągniemy kwestię od meritum. W każdym razie no, zmiany klimatu występują, są widoczne i jakby no, są na to liczne dowody, więc tutaj nie ma co mówić, że nie ma zmian klimatu. Widzimy, że one są. No i w Polsce jest to głównie to, że nie ma śniegu, tak? Więc jeżeli zimą nie ma śniegu, wtedy rośliny są wyłączone jakby swoich funkcji takich, że pozyskują tą wodę i ją wykorzystują. To jest jedyny okres czasu, kiedy zasoby wodne mogą się odbudować. No bo jeżeli nawet spada deszcz w okresie wegetacyjnym, to rośliny są w stanie nawet cały ten deszcz wypić. Bo wtedy one włączają swoje korzenie, one działają jak pompa i wysysają nawet ostatnią kroplę wody z gleby. Więc wiosna, lato i nawet jesień nie są takim okresem czasu, kiedy zasoby wodne mogą być odbudowane. I zima, kiedy rośliny wyłączają się z wegetacji, to jest jedyny obszar czasu, kiedy zasoby wodne mogą się odbudować. Żeby się odbudowały, nie jest potrzebny nam deszcz, nawet dużo deszczu, bo ten deszcz będzie spływał po powierzchni i będzie odpływał do rzek. Potrzebny nam jest śnieg, który spadnie na całą powierzchnię. Nawet zobaczmy, że teraz nawet na terenie nachylonym leży śnieg, a deszcz by spłynął z tych skarp, tak? Więc powierzchnia jakby zasilania gleby jest dużo większa przy opadzie śniegu. No i teraz druga część tego całego naszego planu to jest to, żeby nie nastąpiło nagłe ocieplenie, że ten śnieg w ciągu, nie wiem, kilku godzin stopnieje i odpłynie, bo będzie powódź, tylko żeby po prostu ten wzrost temperatury następował systematycznie, żeby śnieg miał czas stopnieć i powoli wejść do gleby, wtedy będzie jakiś tam sukces. Natomiast no, ten rok daje tę naszą nadzieję, bo widzimy, że spadło sporo śniegu. Zazwyczaj te bałwany, które się pojawiają po pierwszym opadzie śniegu, były takie malutkie, takie krasnoludkowate. Natomiast ja widziałem wczoraj zdjęcia już takich potężnych bałwanów, takie jak pamiętam z dzieciństwa, takie pod 1,52 m nawet, więc to jest dobry pozytyw, że tego śniegu spadło dużo, no ale czekajmy, żeby ten śnieg powoli się stopił, bo jak on się szybko stopi, to nic niestety z tego nie będzie.
To na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy z profesorem Mariuszem Czopem za kilka minut. Już prawie 10:19, wracamy do rozmowy z profesorem Mariuszem Czopem, Akademia Górniczo-Hutnicza. Czy zgadza się pan z tezą raportu, który powstał na zamówienie Fundacji Przyjazny Kraj, że podstawowym problemem Polski jest niska jakość wód powierzchniowych, a nie ich niedobór?
No to jest właśnie problem takich krajów, które tak jak Polska mają jakąś wodę, bo u nas trudno jest się porównywać z sytuacją gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, gdzie fizycznie w krajobrazie nie ma wody. My zasoby wodne pewne mamy i u nas główny problem z dostępem do wody jest taki, że nie mamy dostępu do czystej wody. No, a czysta woda to jest woda tania jakby w sprzedaży, no więc jest sytuacja troszkę kuriozalna, że możemy mieć dużo wody, ale ta woda się nie nadaje do niczego. No tak jak na przykład ktoś by płynął po morzu, po oceanie, w łodzi i mógłby zginąć z pragnienia, bo przecież nie będzie pił słonej wody, tak? Więc tutaj mamy taką sytuację, że na kuli ziemskiej w ogóle tylko 1% wody jest dostępny jakby dla działalności człowieka, dlatego że 97% wód, które występują na kuli ziemskiej, to są wody słone w morzach i oceanach, a tylko 3% są wody słodkie, z czego 2%, czyli 2 punkty procentowe, pochodzi i występuje w lodowcach. No to my do tego nie mamy dostępu. A więc człowiek i całe życie, które występuje na Ziemi, korzysta z 1% wód występujących na kuli ziemskiej. No i jest główny problem taki, że ta woda nie jest równomiernie rozłożona na całym świecie, tylko są takie miejsca, gdzie jest wody więcej i jest wody mniej. Polska jest w takim miejscu, gdzie tej wody mamy wystarczającą ilość, ale no nie mamy jej tak w nadmiarze, żeby móc ją marnować. I dla nas głównym problemem obecnie jest to, że mamy coraz więcej wody zanieczyszczonej, skażonej, żeby ją dostosować do jej zastosowań takich konkretnych w przypadku do picia, do mycia, do rolnictwa. No musimy utrzymywać jej dobrą jakość. I to jest główny problem, no bo oczyszczenie wody, teoretycznie państwo powiedzą, specjaliści od oczyszczania wody, że nawet z zanieczyszczonej wody, z totalnego ściegu zrobią wodę pitną. No ale to kosztuje, tak? No i jest różnica, czy ktoś pije taką wodę oczyszczoną, która jest de facto produktem jakichś procesów zaawansowanych chemicznych, czy wodę pierwotnie czystą, taką wodę, która powstała w naturze. I oczywiście, no tak jak wszystko bio i eko, woda pierwotnie czysta, możemy ją porównać do eko jakichś tam, nie wiem, kurczaków, czy do eko warzyw. A woda wytworzona w procesach chemicznych, można ją porównać do jakiegoś głęboko przetworzonego produktu spożywczego, który spożywamy.
Dlaczego w Polsce woda jest tak bardzo zanieczyszczona?
No nie są w stanie tego rozwiązać żadne na razie gremia, nie dochodzi to chyba do, jeszcze do władz, aczkolwiek no cieszy mnie to, że jest wiele raportów, które mówią o stanie środowiska wodnego, ale muszą państwo wiedzieć, że no woda jest kwestią polityczną, więc te raporty no też będą reprezentować różne
interesy
polityczne. Trzeba dlatego, nie warto i nie można się opierać na jednym raporcie, tylko trzeba przejrzeć kilka raportów i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak państwo przejrzeć złożycie 3, czy 4, czy 5 raportów dotyczących gospodarki wodnej, wtedy dopiero można sobie wyrobić swoją własną opinię. No wiedza kosztuje, tak? To nie jest tak, że wiedza będzie nam dana, przeczytamy pierwszą informację z internetu, już wszystko wiemy. Żeby uzyskać prawidłową wiedzę, no naprawdę trzeba się nastarać, napracować. Im więcej wykonamy tej pracy, tym nasza wiedza będzie pełniejsza. Ale coraz bardziej mnie cieszy to, że w wielu raportach jest podawane, że właśnie dla nas głównym wyzwaniem na XXI wiek jest to, żeby poprawić znacząco jakość środowiska wodnego, jakość wód. Wód płynących w rzekach, w jeziorach, ale też wód podziemnych, no i jakość całego środowiska, tak? Bo my powinniśmy zrozumieć, że to środowisko, w którym my żyjemy, najbardziej korzystne dla człowieka jest to, żeby ono było czyste. Dlatego ludzie nie postrzegają ochrony środowiska jako w ich własnym interesie. A życie w czystym środowisku dla człowieka jest dużo lepsze niż życie w zanieczyszczonym środowisku. Więc czasami ludzie nie rozumieją, że walcząc o czyste środowisko, walczą de facto o przyszłość dla siebie i swoich dzieci, żeby żyć zdrowie i nie chorować.
Jak to jest, że w latach 70., jeszcze 60. ubiegłego wieku, no, technologia, świadomość ludzi stała na znacznie niższym poziomie, a mimo to wody w Polsce były bardziej czyste. No, nie wody, jest to paradoks?
Wody były zanieczyszczone przede wszystkim przemysłowo. Ta sytuacja jest taka, że my kanalizujemy coraz więcej osób, bo kiedyś nie było kanalizacji w ogóle, tak? Ludzie jakby generowali zanieczyszczenie w miejscu swojego otoczenia. Nie spływało to w takich ilościach do wód. Natomiast no, sytuacja jest taka, że po pierwsze rozwija się przemysł i wbrew pozorom ten przemysł, który mieliśmy w latach komunistycznych, no on bardzo był silnie toksyczny, ale wpływał często lokalnie w otoczeniu takiego całego naszego terenu i generalnie no, to były duże zakłady przemysłowe, które rzeczywiście spuszczały ścieki przemysłowe do cieków powierzchniowych, natomiast no, nie było tej gałęzi komunalnej, tak, która generowała dużo mniej ścieków i były to ścieki mniej chemiczne. Dlatego, że my jak się rozwijamy, to zwiększamy wykorzystanie różnego rodzaju substancji chemicznych. Kiedyś nie było tylu środków czyszczących, domestosów, tego typu rzeczy. Stosowało się raczej naturalne środki. No, nie było też tyle plastiku, nie było tyle różnych chemikaliów w naszym otoczeniu. I te ścieki były dużo mniej zanieczyszczone. Tak? One zawierały głównie no, jakieś elementy biogenne, łatwo rozkładalne. Natomiast teraz ścieki komunalne mogą być bardziej niebezpieczne i bardziej toksyczne dla otoczenia niż ścieki czasami przemysłowe, bo przemysł wykonał wielką pracę, żeby oczyszczać swoje ścieki. Oczywiście no, w dalszym ciągu pozostaje bez kontroli, bo niestety w Polsce kontrola i ochrona środowiska ze strony państwa jest traktowana po macoszemu, no, ale my mamy duży problem z oczyszczalniami ścieków, które są przeciążone, bo samorządy chętnie podpinają ludzi pod kanalizację, ale nie zapewniają odpowiedniej mocy oczyszczalniom. I te oczyszczalnie jakby no, w okresie czasu, kiedy następuje duży dopływ ścieków, traktują je jako tranzytowo i zrzucają do cieków powierzchniowych. No, jedynie tym można wytłumaczyć, że jakość wód w Polsce no, nie poprawia się, a cały czas utrzymuje się na tym samym mniej więcej poziomie fatalnym, pomimo że wydajemy no, bardzo duże pieniądze, tak? Więc na pewno konieczna jest jakby lepsza kontrola, ale też konieczność dostosowania przez samorządy jakby mocy przerobowych w oczyszczalniach do rosnącej populacji, do rosnącej ilości ludzi podpinanych pod sieć kanalizacyjną. No i też lepsza kontrola nad zakładami przemysłowymi, które no, nawet jeżeli funkcjonują w jakimś tam stanie prawnym, przy braku kontroli, no ich jakby bezczelność łamania przepisów może rosnąć. Nie mówię, że rośnie, tylko że może rosnąć i mogą emitować więcej zanieczyszczeń, a cały czas kraj się rozwija, no i wszyscy się cieszą, jak jakaś fabryka, że tak powiem, powstaje coraz nowa i rośnie. Natomiast no, nikt sobie nie zdaje sprawy, że rośnie też ilość ścieków, które ona odprowadza do cieku. I może być tak, jak w przypadku tutaj naszego lotniska w Balicach, przeciwko któremu nikt nie jest, ale kiedy lotnisko było małe, nie było problemu zrzutu ścieków z odladzania samolotów. Dopiero jak lotnisko rosło, no to wtedy więcej samolotów, więcej tych chemikaliów używanych do odladzania, no i wtedy zaczął się problem i gehenna tych ludzi przy potoku. Także no jakby rozwój przemysłowy jest związany z większym wpływem na środowisko i w pewnym momencie ten wpływ już przekracza możliwości buforowe tego środowiska i wtedy trzeba coś takiego robić nowoczesnego i działać, żeby zminimalizować ilość zanieczyszczeń, bo środowisko już sobie nie radzi. Wtedy my musimy włączyć jakby działania oczyszczające. No a wiadomo, że to jest kosztowne i jakby ochrona środowiska jest kosztowna. Nie ma jakby takiego prostego uzasadnienia ekonomicznego i ekonomista powie, no nie jest to niezasadne, żeby takie oczyszczalnia była. A trujemy ludzi, no więc mamy do wyboru. Albo wydamy pieniądze, albo trujemy ludzi. No i zbyt
często... Trujemy ludzi i środowisko, a trując środowisko...
Tak, trujemy ludzi wszystko. Bezpośrednio i możemy truć ludzi przez zatrute środowisko, więc i tak to się skupi na ludziach. No więc układ jest taki, że mając do wyboru niestety trucie ludzi i środowiska, a wydanie pieniędzy, no zbyt mało jest mechanizmów i zbyt mało jest działań, które by wybierały no, dobro ludzi i środowiska. Raczej się mówi, że nie ma pieniędzy.
Tu znowu stawiamy kropkę, ale wrócimy jeszcze do rozmowy z profesorem Mariuszem Czopem za kilka minut. Za 29 minut będzie godzina 11 w studiu Radia Kraków. Dzisiaj spotykamy się z profesorem Mariuszem Czopem z Akademii Górniczo-Hutniczej, który jest specjalistą między innymi z zakresu hydrogeologii, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Jest zima, styczeń, do wiosny daleko. Czy to jest dobry czas, żeby zastanowić się nad tym, co zrobiono, podsumować, co zrobiono, żeby tragedia Odry się nie powtórzyła i zastanowić się, dlaczego zrobiono tak mało?
No jest to dobry czas na pewno, dlatego że obecnie no, jeszcze jest trochę czasu do wiosny i do lata, bo latem się to dzieje, jak państwo zauważyli, kiedy ilość wody w rzece jest niewielka. Takie śmiechy były z pani wiceminister, że mówi, że nie ma tam wody dla ryb, no ale generalnie przepływ w rzece musi mieć odpowiednią ilość wody. To nie może być tak, że rzeka ledwo tam płynie, tylko jest coś takiego jak przepływ nienaruszalny i my na wielu rzekach w Polsce w sezonie letnim mamy zbyt mało wody, tak, żeby podtrzymać życie biologiczne w tej rzece. No, nie wyobrażacie sobie chyba państwo, że będziemy mieli rzekę, po której będą pływać jakby statki, a rzeka nie będzie miała żadnego życia biologicznego, będzie po prostu takim sztucznym i jakby
będzie
szkodliwym kanałem dla takich statków. No i co te statki miałyby niby wozić, gdzie obecnie kolej jest dużo łatwiejszą opcją transportową. No więc my na wielu rzekach mamy bardzo dramatycznie niskie stany wody. Te stany wody są alarmowe w drugą stronę, że jest tej wody bardzo mało. Oznaczone są kolorem czarnym i większość rzek na mapach będzie miała czarny kolor. Czarny kolor, no to jest taki cmentarny kolor, to znaczy, że jest stan alarmowy, że poziom wody w rzece jest bardzo niski, co zagraża utrzymaniu życia biologicznego. Przecież z tej wody korzystają organizmy wodne, zwierzęta również piją tą wodę, no więc to zagraża w ogóle całemu ekosystemowi, a człowiek jest elementem tego ekosystemu i załamanie takiego ekosystemu uderzy w człowieka, tak. Więc my mamy tak mało wody latem, gdzie jakby zmniejsza się naturalna ilość wody płynąca w korycie, a ścieków jest tyle samo przez cały rok, no to wtedy te ścieki wybijają na pierwszy plan. Stężenie zanieczyszczeń występujących w wodzie płynącej jest największe, więc to nie jest nic dziwnego, że to się dzieje latem, bo latem mamy mało wody i zrzut tej samej ilości mniej więcej wody z kopalń, które są odwadniane w sposób ciągły, powoduje, że przekroczona zostaje zdolność buforowania środowiska, no i wtedy te złote algi czy jakieś inne organizmy mogą zaatakować znowu ryby, więc no jakby no niewiele zrobiono, bo jakby niewiele można zrobić bez jakby takich drastycznych i radykalnych działań, a wiadomo, że no politycy mają to do siebie, że takich reformatorskich naprawdę działań ostrych i zmieniających coś no unikają, tak?
No ale skoro stwierdziliśmy już wcześniej, że woda jest najcenniejszym i najważniejszym surowcem, to może należy bić na alarm. I no, naukowcy powinni to robić. Badacze, tacy jak pan, powinni bić na alarm codziennie. I wiem, że pan to robi.
No tak, no, ale jak się bije codziennie, to może nastąpić taki efekt, że już będzie za dużo tego picia i nikt tego wszyscy się do tego przyzwyczają. No więc mnie się wydaje, że jakby nastąpiła taka sytuacja, że ja kiedyś miałem tutaj taką mniejszą katastrofę pod Krakowem. i powiedziałem, że po prostu to jest największa katastrofa. Jeżeli się nie wyciągniemy z niej wniosków, no to już następna będzie coraz większa, coraz większa. I okazało się, że po roku była katastrofa Odry. Ale ta katastrofa Odry spowodowała to, że chyba już wszyscy się uodpornili na katastrofy. Tak? No, wszyscy mówią, no dobrze, no była katastrofa, wzruszają rękami.
Żyjemy
i
dalej.
I spotykamy się przy następnej katastrofie podobnej albo o podobnym, jakby podobnych przyczynach, żyjemy jakoś dalej. No, brakuje jakby działań, które wyciągną z tego wnioski. Coś się tam doraźnie przy katastrofie robi. Jest to okres wzmożenia, ale ten okres takiego wzmożenia, zwiększenia zainteresowania czy mediów, czy społeczności, no nie jest w żaden sposób zagospodarowany po to, żeby robić jakieś zmiany, jakieś sensowne reformy. Tak, więc ta katastrofa, można byłoby powiedzieć, idzie na marne, idzie na darmo.
Raport, o którym wcześniej wspominaliśmy, powstały na zamówienie Fundacji Przyjazny Kraj, postuluje renaturyzację, że to jest najlepsza forma trwałej poprawy jakości wód powierzchniowych w Polsce, że należy o to walczyć.
Tak, w ogóle no, renaturyzacja i naśladowanie przyrody to jest taki najlepszy sposób na to, żeby mało pieniędzy wydawać na jakieś zagrożenia, na katastrofy, na jakieś działania, które, kiedy przyroda uruchamia swoje niszczycielskie siły. I renaturyzacja jest najlepszym wyjściem zarówno na powódź, jak i na suszę, tak? Natomiast no, mówienie, że ktoś wyda jakieś środki i zaplanuje jakiś system, który będzie zabezpieczał lepiej niż natura, naprawdę jest myśleniem życzeniowym. Bo będzie to drogo kosztowało, a natury nigdy nie zastąpi. Tak? My powinniśmy zobaczyć, w jaki sposób przyroda wychwytuje ten nadmiar wody, bo powodzie są naturalną konsekwencją no, niestabilności klimatu, która jest wbudowana jest podstawową cechą klimatu. Zawsze się mogą zdarzyć opady wyższe niż normatywne, niższe opady, ale przyroda ma takie mechanizmy, które potrafią zbuforować to wszystko. Człowiek to zniszczył, no i dziwi się, jeszcze wszedł w te strefy, które są newralgiczne i dziwi się, że tam mu niszczy i zalewa. Więc jakby renaturyzacja to jest takie myślenie według mnie najbardziej sensowne i najbardziej ekonomiczne, ale no niestety też nie jest bezkosztowa, tak? I wymagać będzie choćby takich ofiar, w cudzysłowie oczywiście w postaci no, wykupu gruntów na terenach najczęściej zalewanych, bo my jakby mamy tereny zalewane z częstotliwością co kilka lat. Próbujemy to uzasadnić zmianą klimatu. Ale jaki ten klimat by nie był, te tereny będą zalewane cały czas.
I one zawsze były
tak,
zalewane.
Tak, były, są i będą zalewane, więc trudno jest tutaj jakby poważnie traktować te prognozy katastroficzne i zwalanie winy na klimat, gdzie w większości przypadków nie przyczyną jest zmiana klimatu powodzi błyskawicznych w miastach, tylko złe zagospodarowanie przestrzeni, tak. Zabetonowanie terenu, niedostosowanie jakby tego terenu do funkcji, jakby, które on pełnił w przeszłości, zmiana sposobu zagospodarowania, więc w większości przypadków no, ten klimat i zły klimat, który się zmienia, wcale nie jest przyczyną tych wszystkich obserwacji, które widzimy i tych niszczących procesów, tylko złe planowanie, zdenaturyzowanie przestrzeni. I teraz musimy przywrócić, zerwać za ciężkie pieniądze. Najpierw daliśmy ludziom i samorządom możliwość betonowania przestrzeni. To było fajne, ładne i było na to dofinansowanie. I teraz za równie ciężkie pieniądze będziemy zrywać ten beton i będziemy przywracać tym terenom naturalną funkcję. Więc nie jest to nic niezwykłego, tylko po prostu no tak trzeba, bo się okazało, że ten pomysł na przestrzeń, który był lansowany przez 30 lat, no się nie sprawdził, zawiódł.
Bardzo żałuję, ale dzisiaj już musimy kończyć naszą rozmowę. Natomiast mam nadzieję, że za jakiś czas znowu się spotkamy, żeby dalej o tej wodzie rozmawiać, porozmawiać o turystyce, o rolnictwie, o tym wszystkim, co się z wodą łączy i co szkodzi czystości wody, ale na co mamy wpływ i możemy powalczyć o to, żeby ta woda była lepsza.
Bardzo chętnie, pani redaktor, bo to jest bardzo szeroki temat. Natomiast no, jakby ludzie już wiele zrobili prywatnie w tym sensie, że no, wydaje mi się, że wszyscy oszczędzają wodę. I dane pokazują, że ludzie w Polsce nie za bardzo jakby czy w optymalny sposób wykorzystują wodę i nie mamy takich dużych zużyć jak kraje takie powiedzmy sobie na drugim biegunie. No ale chodzi o to również, że człowiek zwykły w swojej łazience już niewiele więcej może zrobić, tak? Więc musimy wyjść ponad ten poziom własnego mieszkania i zastanowić się, jak nasza społeczność wspólnota mieszkaniowa, co się dzieje z wodą na naszym osiedlu, jak miasto, władze samorządowe się wywiązują z tych powinności dotyczących gospodarki wodnej, no i przede wszystkim jak państwo, że tak powiem, się wywiązuje z tego i dobra jest okazja, bo Wody Polskie wywiesiły obecnie do konsultacji społecznych projekt urządzania wód. I wszyscy państwo możecie tam zobaczyć, jak ta rzeka w waszej okolicy jest, że tak powiem, planowana do zagospodarowania i czy tam są realizowane działania renaturyzacyjne, czy wręcz przeciwnie, bo zbyt dużo ciągle jest tej starej narracji z XIX wieku. Regulujmy rzeki, prostujmy je, twórzmy takie, powiedzmy sobie, zjeżdżalnie, tory, na których ta woda przyspiesza i zalewa ludzi, bo my musimy sobie zdać świadomość, że jeżeli my nie zatrzymamy wody na swojej działce, ona spłynie gdzieś tam dalej i później przez zwielokrotnienie takich działań i umycie rąk od tej odpowiedzialności gdzieś tam ta woda wzbiera i w Dolinie Rzecznej kilkaset kilometrów dalej komuś niszczy dom. Więc musimy wziąć większą odpowiedzialność za tą wodę, powiedzmy sobie, w naszej gminie.
Mało tego, taka nieuregulowana rzeka ma większe zdolności do samooczyszczenia się.
Tak, no to jest w ogóle rzeka, która ma jakby dużo większe walory. Wzrasta bioróżnorodność, rośnie tam ilość gatunków, które żyją, niższa jest temperatura, większa odporność na różnego rodzaju zmiany, które się zdarzają w przyrodzie. Nie te mityczne zmiany klimatu, tylko po prostu no, takie zdarzenia ekstremalne, które zawsze w przyrodzie były. I po prostu no, jakby trzeba pomyśleć o tym bardziej sensownie, bo wydaje się, że regulowanie wszystkiego, nie jesteśmy w stanie uregulować całego systemu rzecznego. Nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować.
Regulując jedno, naruszamy drugie.
Naruszamy drugie. Zawsze jest jakiś element, którego żeśmy nie doregulowali, a jak skończymy regulację, to zaczynamy regulację w tych miejscach, gdzie regulacja została zrobiona, bo tam się popsuła, więc to jest takie perpetuum mobile wydawania pieniędzy czy marnowania. Natomiast no, lepiej jest rzeczywiście podejść do tego w sposób renaturyzacyjny, wykupywać te grunty najbardziej newralgiczne, budować takie korytarze, które i przyroda będzie korzystać więcej. No Polska się wyludnia przecież. Nie ma takiej sytuacji, że w Polsce przybywa ludzi, więc w perspektywie 30 lat są prognozy, że no, ilość naszych mieszkańców spadnie o kilka milionów. No więc jest to dobry początek do stworzenia jakiegoś takiego programu wykupu takich terenów wzdłuż Dolin Rzecznych. No i odsuwania tej zabudowy od rzek, tak? Bo jest na to czas i miejsce obecnie.
Profesor Mariusz Szczop, AGH. Bardzo dziękuję, był naszym gościem dzisiaj.
Dziękuję pani rektor, dziękuję państwu, do widzenia.